Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie.
Duchu Święty, wstąp do naszego życia, przybądź ze swoją mocą, uświęć nas, uczyń nasze serca wrażliwymi na obecność na drogach naszego życia, tego, który jest drogą, prawdą i życiem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy naszą katechezę. Kontynuujemy refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu, wyznanie wiary chrześcijańskiej i artykuł 12, wierzę w życie wieczne. Przypomnijmy sobie ten fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, wraz z którym rozpoczynaliśmy naszą refleksję dotyczącą tego artykułu związanego z naszą wiarą w życie wieczne. Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział się nad umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacniającym namaszczeniem i w wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością: duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca Wszechmogącego, który cię stworzył, w imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Boga Żywego, który za ciebie cierpiał, w imię Ducha Świętego, który na ciebie zstąpił, obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem i wszystkimi aniołami świętymi Bożymi. Polecam cię Wszechmogącemu Bogu i oddaję twojemu Stwórcy, abyś powróciła do tego, który cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, aniołowie i wszyscy święci, obyś widział twarzą w twarz swojego Odkupiciela. Fragment zaczerpnięty z sakramentu chorych, z modlitwy przy konających. Drodzy Państwo, podejmowaliśmy w tym obszarze naszej wiary w życie wieczne tematy dotyczące sądu szczegółowego, rzeczywistości, którą jest niebo, końcowego oczyszczenia, czyli czyśćca. Podjęliśmy temat także dotyczący piekła i sądu ostatecznego. Dzisiejszy temat katechezy: nadzieja nowego nieba i nowej ziemi. 1042 numer katechizmu Kościoła katolickiego i numery kolejne. Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony. Wtedy Kościół osiągnie pełnię w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkich rzeczy i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również cały świat związany głęboko z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Pismo Święte nazywa to tajemnicze odnowienie, które przekształci ludzkość i świat nowym niebem i nową ziemią. Drugi list świętego Piotra, rozdział trzeci. Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W tym nowym świecie, w niebieskim Jeruzalem, Bóg będzie miał swoje mieszkanie pośród ludzi i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Fragment z Apokalipsy według świętego Jana, rozdział 21. Dla człowieka to wypełnienie będzie ostatecznym urzeczywistnieniem jedności rodzaju ludzkiego zamierzonej przez Boga od stworzenia, a której Kościół pielgrzymujący był jakby sakramentem. Ci, którzy będą zjednoczeni z Chrystusem, utworzą wspólnotę odkupionych, miasto święte Boga, oblubienicę baranka. Nie będzie ona już zraniona przez grzech, nieczystość, miłość własną, które niszczą lub ranią ziemską wspólnotę ludzi. Wizja uszczęśliwiająca, w której Bóg ukaże się w sposób niezgłębiony przed wybranymi, będzie niekończącym się źródłem błogosławieństwa, pokoju i wzajemnej komunii. W odniesieniu do kosmosu objawienie potwierdza głęboką wspólnotę losu świata materialnego i człowieka, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8. Wszechświat widzialny jest więc również przeznaczony do przemienienia, by przywrócony do pierwotnego stanu służył już bez żadnej przeszkody sprawiedliwym, uczestnicząc w ich chwale w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości, ani też sposobu przemiany wszechświata. Przemija wprawdzie postać tego świata, zniekształcona przez grzech. Jesteśmy jednak pouczeni, że Bóg przygotowuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość wypełni i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju istniejące w sercach ludzkich. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et Spes. Oczekiwanie nowej ziemi nie powinno jednak osłabiać, lecz raczej rozbudzać gorliwość w doskonaleniu tej ziemi, na której wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogąc już dać pewne wyobrażenie o nowym świecie. Jakkolwiek postęp ziemski należy starannie odróżniać od wzrostu Królestwa Chrystusa. O ile jednak może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczeństwa ludzkiego, ma on wielkie znaczenie dla Królestwa Bożego. Ponownie Konstytucja Gaudium et Spes. Jeśli krzewić będziemy na ziemi, w duchu Pana i według Jego zlecenia, wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne Królestwo. Bóg w życiu wiecznym będzie wtedy wszystkim we wszystkich. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Ojciec jest prawdziwym i rzeczywistym życiem. On udziela wszystkim, jakby ze źródła przez Syna w Duchu Świętym, niebieskich darów. W swojej dobroci także nam, ludziom, dał niezawodne obietnice życia wiecznego. Święty Cyryl Jerozolimski. Drodzy Państwo, a zatem nadzieja nowego nieba i nowej ziemi. Cel naszej wędrówki, cel, do którego zmierza Kościół pielgrzymujący, miejsce, które przygotował nam Pan, w którym będziemy mogli patrzeć Jemu prosto w twarz. Kiedy dotykamy i podejmujemy tych tematów dotyczących celu naszej ziemskiej wędrówki, sensu naszego życia, zadajemy sobie również i to jakże bardzo podstawowe pytanie, co jest treścią życia wiecznego. Katechizm Kościoła katolickiego bardzo mocno przypomina nam właśnie w tym podjętym przez nas artykule zatytułowanym Wierzę w życie wieczne. Mówi wprost, że jest to sąd szczegółowy, albo niebo, albo czyściec, albo piekło, sąd ostateczny oraz nadzieja nowego nieba i nowej ziemi. Czyli jakby inaczej mówiąc, problematyka końca świata. Drodzy Państwo, w celu pewnego uporządkowania tych treści, które przekazywaliśmy podczas ostatnich naszych katechez na antenie Radia Maryja, trzeba zacząć od tego, co najpiękniejsze, co jest celem życia ludzkiego, czyli od nieba. I tego pytania, które stawialiśmy sobie bardzo mocno. Czym właściwie jest niebo? Katechizm definiuje niebo jako stan najwyższego i ostatecznego szczęścia. Niebo jest celem i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka do pełni miłości, radości i pokoju. Jest komunią człowieka z Bogiem w Trójcy Jedynym, we wspólnocie z Maryją, Matką Bożą, z aniołami świętymi. Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem przekracza możliwości naszego zrozumienia i naszej wyobraźni. Dlatego też Pismo Święte mówi o niebie za pomocą obrazów, takich jak życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem czy też raj. A święty Paweł w liście do Koryntian napisał, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. A zatem na czym polega to szczęście ludzi zbawionych w niebie? Według Pisma Świętego i opierającej się na nim nauki Kościoła, szczęście nieba polega na oglądaniu Boga twarzą w twarz. Teologia mówi o tak zwanym widzeniu uszczęśliwiającym. Oznacza to, że Bóg objawia zbawionym pełnię swego życia i swej miłości, otwiera przed nimi całą głębię swojej prawdy i tajemnice swojej rzeczywistości. Zatem widzenie czy oglądanie Boga to coś więcej niż poznanie, gdyż łączy się z nim miłość, pokój i radość. A zatem treścią życia wiecznego w niebie jest pełny udział w życiu Trójcy Świętej, w miłości i szczęściu, jakie istnieją pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Kolejnym elementem, etapem nauki o życiu wiecznym był, jest czyściec. Na czym opiera się wiara w możliwość oczyszczenia po śmierci? Wiara Kościoła w możliwość oczyszczenia po śmierci opiera się na niektórych tekstach Ewangelii, które wskazują, sugerują możliwość przebaczenia win w przyszłym świecie oraz na słowach świętego Pawła, który mówi o możliwości ocalenia jakby przez ogień. Wiara ta opiera się również na uświęconej tradycją praktyce modlitwy za zmarłych. Już w Starym Testamencie czytamy o ofierze złożonej za poległych celem uwolnienia ich od grzechu. Druga Księga Machabejska, rozdział 12. Kościół od samego początku czcił pamięć zmarłych, modlił się za nich, składał w ich intencji ofiarę eucharystyczną. Nauka o świętych obcowaniu mówi nam, że pomiędzy Kościołem pielgrzymującym na ziemi, a Kościołem cierpiącym w czyśćcu istnieje swoistego rodzaju więź i możliwość wzajemnej pomocy w drodze do zbawienia. Mówiąc o życiu wiecznym, nie sposób pominąć problematyki piekła. Czy Bóg, który jest miłością, może skazać człowieka na wieczne potępienie? Katechizm, przypominając naukę Kościoła, podaje następującą definicję piekła. Jest to stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi. Numer 1032. Katechizm przypomina, że Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Również nie skazuje człowieka na wieczne potępienie. To człowiek sam posiada możliwość powiedzenia Bogu nie. trwając w grzechach aż do końca życia, odrzucając miłosierną miłość Boga, mówi człowiek Bogu nie. Słowo nie jest hasłem szatana, symbolem jego buntu przeciw Bogu. Jeżeli człowiek trwa do końca w swoim nie, sam siebie wyklucza ze wspólnoty z Bogiem, dokonuje wyboru, a Bóg jedynie akceptuje wolny wybór człowieka. Jakie znaczenie dla życia chrześcijanina ma nauka Kościoła o piekle i możliwości wiecznego potępienia? Jest to wezwanie do odpowiedzialności, przypomnienie, że wiele zależy od naszej decyzji, od decyzji człowieka. Wolność jest bezcennym darem, ale można ją również źle wykorzystać. Nauka o piekle jest także naglącym wezwaniem do nawrócenia, do wchodzenia, mówiąc językiem biblijnym, przez ciasną bramę prowadzącą do zbawienia, a unikania szerokiej drogi, która prowadzi do zagłady. Jest również wezwaniem do troski o zbawienie własne i naszych bliźnich, do gorliwej modlitwy, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Wśród rzeczy ostatecznych człowieka wymienia się również sąd Boży. O co chodzi w tym elemencie wiary Kościoła? Drodzy Państwo, mówiąc o sądzie Bożym, katechizm odróżnia zgodnie z wielowiekową nauką Kościoła sąd szczegółowy od sądu ostatecznego. Sąd szczegółowy dokonuje się po śmierci i polega na odniesieniu życia człowieka do Chrystusa. Święty Jan od Krzyża mówi, że pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości. Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości. Nauka o sądzie ostatecznym opiera się na wielu wypowiedziach Nowego Testamentu, zwłaszcza zaś na monumentalnej wizji zapisanej w 25 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza. To wydarzenie wiąże się z powtórnym przyjściem Chrystusa, który, jak mówi nasze wyznanie wiary, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Sąd ostateczny ujawni ostatecznie prawdę o każdym człowieku, o jego złych i dobrych czynach. Chrystus wypowie też swoje ostateczne słowo o całej ludzkiej historii. Czy nastąpi wtedy równocześnie koniec świata? Koniec świata jesteśmy sobie skłonni wyobrazić na kształt jakiejś kosmicznej katastrofy, jakiegoś gigantycznego wybuchu nuklearnego, który sprawi, że nasza Ziemia rozsypie się w proch. Tymczasem nauka Kościoła mówi o tych sprawach w zupełnie innym tonie. Mówi o chrześcijańskiej nadziei na nadejście nowej ziemi, nowego nieba. Mówi o tym, że na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię, że cały wszechświat widzialny zostanie przemieniony. Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego wobec człowieka i świata. Przeminie wszystko to, co niedoskonałe i sprzeczne z Bożym planem, a sam Bóg zamieszka pośród ludzi, darząc ich życiem, w którym, jak mówi Apokalipsa, nie będzie już ani łez, ani śmierci, ani przemijania. Drodzy Państwo, podejmujemy te jakże ważne, istotne tematy dotyczące rzeczywistości, która wyznacza cel naszego pielgrzymowania. Ale zanim ten cel osiągniemy, zanim dotrzemy do tego wyznaczonego celu, do tej rzeczywistości, w której nie będzie ani cierpień, ani łez, to mamy do przejścia drogę. Bardzo konkretną drogę naszego życia, naszej codzienności, o której często mówimy, że jest to szarzyzna, że jest to ogromne poplątanie różnego rodzaju sytuacji, wydarzeń, które przekraczają możliwość dokonania nawet właściwej analizy tego, co w naszym życiu się dzieje, nie mówiąc już o jakimś zrozumieniu i właściwym wytłumaczeniu tych poszczególnych elementów naszej codzienności. To wszystko, co jest treścią naszego życia, trzeba nam przetłumaczyć z niezrozumiałego naszego języka, ludzkiego języka, języka naszych kalkulacji, naszych szufladkowań, naszego etykietowania, na język Ewangelii, na język Jezusa w Chrystusa, w którym wszystko nabiera nowego znaczenia i nowego sensu. A zatem ta pielgrzymka, ta droga naszego życia nie ma być biernym czekaniem na to, co spełni się na końcu czasów. Ale ta pielgrzymka ma być wypełniona odpowiednią treścią. Ma być naznaczona otwartością naszego serca na obecność Pana Boga tu i teraz, ale także ma być naznaczona bardzo konkretnym działaniem, które ma na celu przemianę tego wszystkiego, co jest niesprawiedliwe na tym świecie, co jest kruche, co jest słabe, co jest grzeszne. Ojciec Święty Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis w dokumencie Eucharystii mówi, że chrześcijanin, który celebruje sakrament Eucharystii, nie może przechodzić obojętnie obok niesprawiedliwości tego świata. Mój Boże, ileż jest tych niesprawiedliwości? Moglibyśmy w nieskończoność przytaczać oblicza niesprawiedliwości, której człowiek doświadcza w rzeczywistości tego świata. Ileż jest tych obszarów? I te obszary dla nas ludzi wierzących, dla nas ludzi celebrujących Eucharystię, dla nas świadków Chrystusowego zmartwychwstania są wyzwaniem. Musimy dołożyć wszelkich starań, każdy na odcinku swojego zaangażowania, swojego powołania, aby przemieniać te obszary, które dzisiaj są niesprawiedliwością wobec człowieka. W każdej Eucharystii świętujemy zmartwychwstanie nie tylko jednego, ale wielu. To święto nadziei. Nie ma chyba drugiej takiej wspólnoty, jaką jest Kościół, która by wspominała wszystkich zmarłych całej ludzkości. On jest pewny, że zmarli żyją. Kościół łączy się w czasie każdej Eucharystii ze wspólnotą żyjących u Boga. A wyznaniem wiary w zmartwychwstanie jest chrześcijański pogrzeb, nawiedzenie cmentarza, Bożego pola, modlitwy i pamięci przy grobie. Chcielibyśmy, drodzy Państwo, właściwie nastroić swoje serce. Chcielibyśmy dzisiaj zadać sobie bardzo indywidualne pytanie, nie mówiąc o innych, ale o sobie, jak wygląda moje życie. W którym momencie historii swojego życia dzisiaj się znajduję? Czy jeżeli dzisiaj Pan wezwałby mnie z tego świata, czy jestem gotowy? Czy jestem gotowa? I powrócę do tego przykładu, do którego często powracam. Popatrz na tarczę zegara. Pomimo tego, że wiesz, która jest godzina, nie wiesz, jak jest późno. A zatem, będąc uczestnikami tej wielkiej nadziei, nadziei nowego nieba i nowej ziemi, nadziei życia wiecznego, nadziei na oglądanie Boga twarzą w twarz, zadajmy sobie pytanie, jak wygląda moje życie? Czy drugi człowiek, który patrzy na historię mojego życia w wymiarze indywidualnym, czy też w wymiarze wspólnotowym, myślę o małżeństwie, mówiąc o tobie jako żonie i mężu, matce i ojcu, babci i dziadku, czy drugi człowiek, patrząc na historię twojego życia, jest w stanie zobaczyć tę nadzieję, o której dzisiaj mówiliśmy? Czy jest zobaczyć w stanie chociażby najmniejszy promyk nieba, który jest gotów w jego sercu, może oziębłym, może skamieniałym, zrodzić nadzieję na życie wieczne i przemienić to wszystko, co słabe, kruche, beznadziejne, szare i pospolite? Dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy. Zapraszam oczywiście do lektury katechizmu Kościoła katolickiego. Dzisiaj także korzystałem z książki ojca Bernarda Springera, Credo, komentarz do wyznania wiary, oraz z autorstwa książki księdza Stanisława Budzika, Taka jest wiara Kościoła. Dziękuję za wysłuchanie.